Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Joanna Merecka-Młotysz, dzień dobry. Ze mną, właściwie pełną nazwę to poproszę, żebyście wy przedstawili siebie naszym słuchaczom od mojej lewej.
Izabela Mirynowska, prezes Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku i wiceprezes Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku.
Mirosław Mirynowski, Integracyjny Klub Sportowy Zryw Słupsk.
Chciałabym, żebyśmy chwilę o barierach architektonicznych porozmawiali, które są niewątpliwie, i tu nie ma dyskusji w ogóle. Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i pominąwszy oczywiście to, o czym za chwilę powiemy, ja chciałam was zapytać, jak wy sobie radzicie, jak jest ślisko?
No ja to praktycznie bez osoby towarzyszącej nie wychodzę z domu. Zwłaszcza w tej sytuacji, w jakiej jestem.
Bo człowiek bez dysfunkcji rozjeżdża się
i
nie radzi.
Tak, i jak było to takie bardzo duże, powiedzmy, zlodowacenie, no to siedziałam prawie 2 tygodnie w domu.
Naprawdę?
Naprawdę, bo było tak ślisko. Wokół klatki mojej było posprzątane, bo pan Czesiu to zrobił, ale już poza obrębę naszego budynku była masakra. Więc mając pod uwagę i w pamięci to, jak w zeszłym roku 2 razy fikłam, no to i ja sama się bałam, ale i rodzina się bała. Bez męża, bez wsparcia drugiej osoby nie wychodziłam z domu.
I teraz tak samo, 2 tygodnie.
No teraz dokładnie tak samo, ale to jak ja, ale mamy pracowników zrywu, które są osobami niewidomymi i była kilka razy sytuacja, że po prostu dzwonili, mówili, że nie mają jak dotrzeć do pracy, tak, no bo oni chcą być jak najbardziej samodzielni i tej drugiej osoby, ta druga osoba nie zawsze jest.
No tak.
Więc po prostu no, są skazani na siedzenie w domu.
Akurat my mamy pana Czesia, który dba o naszą wspólnotę i zawsze jest odśnieżone, ale to jest
czyli
naprawdę...
taki dozorca.
Tak, 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 tak.
Anioł tak zwany.
Tak, taki nasz to anioł. To jest tylko nasz chodnik.
To jest fragment tylko naszego chodnika.
Ulica? Przeraża mnie właśnie ulica, bo chodnik, ale ulica jest totalnie zlodowacona, po której jeżdżą samochody. Czy to jest moment, żeby któryś stracił przyczepność i w kogoś wjechał, albo w coś wjechał?
W tym roku też mi się zdarzyło zapoznać się tak z podłożem.
O matko.
Jak mi podcięło nogi, to nawet nie zdążyłem zareagować. Dobrze, że kurtka puchowa, to niczym nie uderzyłem tak mocniej. Także mówię, no ale są to sytuacje niebezpieczne i mówię, no jak się widzi główne arterie miasta, tak, i chodniki zlodowacone, no to chyba nie tędy droga.
Okay.
I ludzie idą, się trzymają muru tak, żeby jakoś przejść, tak? I czy to starsze osoby, czy nawet zdrowe, tak? Mają w tym kłopot.
No tak, ja mówię i to też już wybrzmiało tutaj na antenie, że problem miały osoby bez dysfunkcji większych, tak? Żeby się poruszać, wyjść z domu, dojść do przystanku. Droga zajmowała 2 razy więcej czasu. Tak naprawdę. Więc ja się zastanawiam, jak właśnie radzą sobie w takich sytuacjach osoby z dysfunkcją. No i przede wszystkim, no, oczywiście wyjście z domu wiąże się z wieloma aspektami. No trzeba zrobić zakupy choćby, tak? Mieć co jeść i tak dalej, i tak dalej. To jak wy sobie z takimi rzeczami radziliście? Rozumiem w waszym wypadku, bo państwo oboje jesteście niedowidzący, w waszym wypadku pani zasiedziała w domu.
No wykorzystywała męża.
No tak. Ale w sytuacji, tak jak mówiliście, że są osoby, które nie mogły wyjść do pracy, bo są same, a chciały być najbardziej samodzielne, no to jak?
Ale starsi ludzie, a jeszcze do tego dochodziło, że w wielu miejscach Słupska było ciemno.
No
przecież
tak.
Zimie zapada szybciej zmrok. I akurat wracałam z Mirkiem z Gdańska i chcieliśmy wsiąść w autobus na Wojska Polskiego. I było ciemno, było ślisko, było ciemno i dopiero rozjaśniło się tutaj bliżej Sienkiewicza. Ja rozumiem oszczędności, ja wszystko rozumiem, naprawdę, ale pieniądze to nie wszystko, bo nikt nie zwróci nam za ból, za połamane kończyny. Po drugie, jakby się sypnęły pozwy, to też nie byłoby zabawnie, no bo wtedy kto za to odpowiada, że ktoś fiknął, bo było ślisko i ciemno.
No tak, tylko że miasto nie tylko w tym roku, ale generalnie trochę słusznie według mnie zrzuciło część obowiązków odśnieżania, zadbania o tereny wokół posesji na zarządców.
No, to trzeba po prostu wyciągać konsekwencje względem zarządców.
Tak jak właściciele prywatnych też lokali, tak, też są zobowiązani do odśnieżania, tak, bo jeżeli się coś zadzieje koło nich, no to też oni odpowiadają.
Absolutnie.
Tylko właśnie nie wiem, jak ich zmobilizować. No, ja na przykład nie wiedziałam o tym, że to też zarządcy budynków, tak? Mhm. I podejrzewam, że takich jak ja jest bardzo sporo osób.
Tak, nie ma dość jasnego przekazu informacji.
Nie wiem, może niech Straż Miejska się tym zajmie albo coś.
No ja myślę, że Straż reaguje na takie sygnały, tylko musi je dostać. To też jest, no to trochę tak, słuchajcie, jak z tymi złodziejami. No jak nikt nie pokaże palcem, czy policja, już nie mówię, że przejeżdża obok, tak? Ale jak nikt nie zgłosi kradzieży czy napaści, no to skąd oni mają na Boga wiedzieć o tym, że takie zdarzenie miało miejsce, tak?
Na ulicy. Dobra, no to mamy chodniki, a ulice jak są zamarznięte.
Na ulice są miejskie.
No właśnie.
A już jak jest jakaś droga wewnętrzna,
do to już... Skargi, to jest po prostu Piotra Skargi, tutaj z wylotówka na Towarowa Sobieskiego, to była po prostu masakra. To jeszcze przez chodnik było się, ale przez ulicę przejść był dramat. Mhm.
To później zbrylone wszystko, nierówności tak dodatkowo, to mówię, bardzo niebezpiecznie.
No właśnie, i tych nierówności to już zimę zostawmy, miejmy nadzieję, że ona szybko nie wróci. Choć tak jak mówię, przed nami jeszcze kwiecień, marzec jeszcze w kawałku i kwiecień, to też mówię, zima nie powiedziała pewnie jeszcze ostatniego słowa. Natomiast te bariery architektoniczne są przeróżne. To są krawężniki nierówne, wysokie. To są płyty chodnikowe, kostki brukowe, zmieniane nawierzchnie, trzy różne nawet bywają na jednym odcinku drogi, tak? Czyli duże płyty, małe płyty chodnikowe, kostka brukowa, polbruk i tak dalej, i tak dalej. To nie jedyne problemy, z którymi wy się spotykacie.
Znaczy, mnie to najbardziej chyba boli, że nie ma konsultacji. Mhm. Ja wiem, zaraz ratusz powie, że są konsultacje, ale jakimś dziwnym trafem do nas nikt się nie zgłaszał te konsultacje. Mhm. Ja byłam swego czasu w Miejskiej Społecznej Radzie, więc ja wiem, jak to wygląda i powiedziałam, że już nie chcę w tym uczestniczyć. Nowe chodniki, jak są tam robione przy przystankach, to jeszcze są do wyczucia przez osoby niewidome czy tam słabowidzące, no bo są pewne zasady, pewne standardy. Ale jeśli chodzi na przykład o właśnie, tak jak tu pani mówi, że na jednym ciągu komunikacyjnym jest kilka, to ta osoba tak naprawdę całkowicie niewidoma, ona nie wie, gdzie się znajduje. Mhm. Bo ona nie wie, czy dochodzi do krawężnika, czy zaraz będzie ulica, czy ma, w którą stronę ma skręcić. Bo dla niej to jest po prostu czysty chaos. Nawet teraz przykład tych nowych, nie wiem, czy to do architektonicznych można zaliczyć, zmieniono tablice informacyjne przy przystankach. Mhm. Są okropne.
A dlaczego?
Są okropne, są nieczytelne. Co z tego, że może i mówią głośniej, co jest akurat plusem, ale na przykład przy szkole na Sobieskiego, to chyba, no to chyba jest liceum, to od przystanku do tablicy jest jakieś 6 metrów. No to zanim ta osoba niewidoma znajdzie, no to już się nie dowie, jaki jest autobus, bo pewnie już uciekł, tak? Druga rzecz, niby jest wyraźniejsza czcionka, ale jest tak mała, że tego nikt nie jest w stanie czytać. Myśmy specjalnie...
Ale mówicie o tych wyświetlaczach dużych.
O tych wyświetlaczach. Mhm. My się specjalnie zrobiliśmy tutaj, pytaliśmy się osób, no bo osób niewidomych, no to osoba niewidoma w ogóle z tego nie korzysta, no bo zanim większość znajdzie, to już jest bez sensu. Ale osób niedowidzących, słabowidzących, i oni mówią, Iza, my tego nie widzimy, co tam jest napisane.
No ja sam po sobie.
Naprawdę,
też
ona jest wyraźniejsza, ale co z tego, jak my i tak nie jesteśmy w stanie jej przeczytać.
Ja te poprzednie tablice byłem w stanie odczytać, jak tam ustabilizowałem wzrok
a
teraz teraz wyraźniejsze jest jakby, czcionka jest wyraźniejsza, ale jest dużo mniejsza w porównaniu do tamtych.
Jest dla nas nieczytelna, nie wiem, kto podejmuje takie decyzje, no bo dla osób całkowicie widzących, no to jest żaden problem, to jest bajka.
No tak.
Tak? Fakt, żeby się nie czepiać, to też poprawiły oznaczenia w autobusach. Te cyferki, to wszystko jest teraz widoczne. Jak jedynka podjeżdża, to widać, że to jest jedynka, tak? Mhm. I z przodu, z tyłu i z boku.
No i też te komunikaty głosowe też są, w środku, także
tak,
następny przystanek.
Tak, że to nie jest to, że
kolejny,
wszystko jest złe.
To jest bardzo
dobre. Ale właśnie takie rzeczy. Wchodzisz też...
Ale to są rzeczy drobne, które da się poprawić.
Które da. Wyłączane na przykład na Szczecińskiej. Ostatnio przychodziłam, ściszony jest znowu dźwięk sygnalizacji. Ja rozumiem, że to może przeszkadzać mieszkańcom, tak?
Ale i tak na noc jest to wyłączane. Ale na noc jest
wyłączane. Dosyć, że jak przyświeci światło, słońce, to wtedy nic nie widzisz. Samochody i tak jeżdżą jak chcą. Taka jest prawda. Jak jest skręt, to oni w nosie mają. Mhm. Tak? Zwłaszcza, więc jest ogólnie, czy u nas na Sienkiewicza, to dzisiaj dochodziliśmy do przejścia i niby jest przekaz, że jak staniesz przy przejściu, ma się obowiązek zacząć. Nie. Dobrze, my mamy takie...
Ponad 100 metrów był jeszcze od nas i nie raczył zahamować.
Więc my już nauczeni doświadczeniem, tak, już wiemy, że i tak się zatrzymujemy. Czy jak przechodzisz i ci z drugiego pasa nagle zjeżdża, to już jest nagminne. Mhm. Były tylko chyba dwie akcje w przeciągu kilku lat. Widziałam, że stali tam policjanci i coś z tym próbowali zrobić. Tak?
Ale paradoksalnie ta zmiana prawa
nam jeszcze bardziej zaszkodziła.
Zaszkodziła, bo mówię, albo ludzie są nieodpowiedzialni, też pieszy, którzy wchodzą na pewniaka na ulicę, ale gro też kierowców się nie liczy z tym prawem.
No to muszę wam powiedzieć, że ja się akurat nie spotkałam z czymś takim. Rzeczywiście ja podchodząc do przejścia dla pieszych zazwyczaj, naprawdę, w przeważającej większości, zatrzymuję.
Ja też zawsze staję i czekam, mówię, upewniam się, że nie przejedzie.
Ale na Sienkiewicza to jest albo po prostu typ, że zatrzyma się przy pasie, na pierwszym pasie, a z drugiego...
Nie widzi i jedzie dalej.
Ale w ogóle jaka to jest logika? Skoro na początku się zatrzymał samochód, to znaczy, że idzie pieszy. To chyba logiczne, że nie zdążysz.
No tak.
Prawda?
No raczej.
I tam jest przecież dużo organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny. Rehabilitacja, przychodnia. Więc tam to miejsce powinno być zwłaszcza jakoś specjalnie chronione ze względu na to, że tam ludzie o różnej dysfunkcji, tak?
No tak.
Więc to jest to. Ale jeszcze wracając do architektonicznych. W większości nowych budynków brak pasów pierwszy-ostatni stopień. Dla osób słabowidzących. Błyszczące posadzki, słabe oświetlenie, ale to wszędzie. Mhm. To czy w nowych, czy w starych. Ja wiem, że my rozumiemy wszystko, że jest oszczędność, tak? Więc my już nawet tego oświetlenia nie czepiamy, ale cały czas czepiamy się, że na przykład są teraz po-covidowe rzeczy typu, że są te pleksy. Co by przeszkadzało, jakby, nie wiem, nakleić coś na tą pleksę? Ja wczoraj na fałata
na poczcie
przykurzyłam. No dobrze akurat, że to było plastikowe, ale nawet pepko też przykurzyłam. Przecież to jest moment, przykleić cokolwiek, że słuchajcie, tu jest, tu coś jest, tak? Tu coś jest, no a one są czyszczone, więc...
Przezroczyste prawie.
Są prawie przezroczyste. Tak. To są drobiazgi, no ale to może spowodować... A, dla motywacji. Kochani, od 2 lat jest takie prawo, że jeśli osoba niepełnosprawna zgłosi, że jakieś miejsce jest niedostosowane i zgłosi skargę do PFRON-u i PFRON się odezwie, macie 2 tygodnie na zlikwidowanie tej bariery, a jeśli nie, to jest bardzo wysoka kara, do 15 tysięcy.
No to jest, tyczy się dostępności.
A jak często zgłaszacie takie
my
uwagi?
My jeszcze ani razu, bo my nie lubimy donosić, ale może być sytuacja taka, że dojdzie do pewnych takich zdarzeń, że w końcu ktoś to zgłosi. Tak?
Nie wytrzyma.
Tak. Po drugie, pamiętajmy, że nie tylko są mili ludzie, są też niepełnosprawni niemili, którzy lubią takie akcje. Mhm. Więc po prostu czasem warto cokolwiek zrobić, żeby mu powiedzieć, ale coś zrobiliśmy, dostosowaliśmy, albo tego się nie da dostosować, ale zrobiliśmy tak zwaną dostępność zastępczą, tak? Także to wszystko zależy od nas. Po szkoleniu, które w 2021 roku przeprowadziłam ze środków miejskich, szkoliłam urzędników, nauczycieli i to naprawdę przyniosło efekt.
Tak, bo tutaj też muszę powiedzieć, pełna zgoda, urzędy, pracownicy urzędów stali się zdecydowanie bardziej ludzcy, jeśli tak to można nazwać, ale trochę też czasy się zmieniły, bo oni są ludzcy nie tylko dla osób z dysfunkcją, ale naprawdę dla wszystkich. No ale tutaj też apeluję, drodzy Państwo, jeśli traficie na urzędnika, który nie jest specjalnie miły, to też pomyślcie o tym, że on może mieć po prostu zwyczajnie po ludzku zły, gorszy dzień.
Ja to
każdemu z nas się to ma prawo zdarzyć. Oczywiście nie tłumaczy to niefachowej obsługi czy złego traktowania drugiego człowieka, natomiast no nie biegnijmy od razu ze skargą, tylko naprawdę załatwmy temat jak
empatia
trzeba.
Empatia niech będzie z dwóch stron.
Tak, tak, niech ona będzie z dwóch stron, absolutnie, bo my też oczekujemy różnych rzeczy. Sami od siebie nie dajemy wiele. Ja niejednokrotnie też widziałam, jak ludzie, w cudzysłowie oczywiście, pienią się z naprawdę błahych powodów, tak? I no to tutaj po prostu zawsze stawiajmy się z tej drugiej strony.
Oczywiście
ja tak
i nawet kierowcy autobusów są zupełnie inne, przytrzymują miejsce, tak, czekają
potrafią
chwilę.
Wysiąść i tak, pomóc, jeśli tak, się zablokuje.
Tak, tutaj naprawdę, tutaj jeśli chodzi o takie rzeczy.
Ja też byłam świadkiem, jak kierowca z autobusu wysiadł i pomógł panu wjechać wózkiem inwalidzkim do środka, bo nie mógł sobie poradzić i zanim się ludzie ruszyli, to kierowca był właściwie pierwszy.
Tak, także tutaj jest bardzo duża zmiana, tak? I też wiem, że wielu urzędników też wnioskuje o dostosowanie.
Tu jakby mamy jasność. To wszystko idzie w dobrym kierunku, ale powoli oczywiście, więc ja też mam nadzieję, że ta świadomość nas wszystkich, czyli tych osób, które nie mają dysfunkcji, ale mogą pomóc swoim, że tak powiem, współobywatelom, sąsiadom niejednokrotnie, zdecydowanie się poprawi, będzie lepiej. Ostatnia rzecz, o którą chciałam was zapytać i która wybrzmiewa wielokrotnie, hulajnogi.
Ulubiony mój temat.
Ciężki temat.
Ciężki temat, ale to nie tylko w Słupsku.
Nie, ja myślę, że to jest w każdym mieście i to też muszę dodać od siebie, że ja też niejednokrotnie zdarzyło mi się potknąć o taką hulajnogę, która na przykład właśnie gdzieś tam jak szaro się robiło, czy ciemno już było, leżała zmęczona, że tak powiem, cała na przejściu, na chodniku.
Tam, gdzie się skończy aplikacja, tak postawią mi, czy wszerz, czy wzdłuż, czy ten...
Nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia, albo właśnie rzucą mnie. No to jest straszny problem obecnych czasów, bo mówię naprawdę, takie pomysły mają z tymi hulajnogami, że nie wiem, co jeszcze, na co jeszcze wpadną ci użytkownicy, ale mówię, to jest moim zdaniem bardzo łatwe do wyegzekwowania.
No
tak,
właśnie,
bo przecież są aplikacje.
Powinno się zmienić, nie?
Są aplikacje, wiadomo, kto używał, bo tam się wprowadza numer telefonu, nie jeżdżę hulajnogą.
No dobrze, ale on może powiedzieć, że odstawił tak, jak trzeba. No przechodził ktoś obok, młody, nie młody, i on
po prostu
popchnął.
Wtedy właściciela hulajnogi.
No.
Jak za te firmy by się troszkę wzięło, to też by było inaczej.
To by
tak?
Pilnowali.
Bo naprawdę, mówię, takie samopas porzucane, to tragedia, szczególnie dla nas.
A czy na przykład uważacie, że to też jest taka przestrzeń, którą powinna zająć się Straż Miejska? Czy to zdjąć
Ja uważam, że jak najbardziej, bo mówię, no policja nie będzie teraz za hulajnogami, a jednak Straż Miejska ma też tam swoje zadania.
Jest monitoring miejski,
jest monitoring
całodobowy
miejski,
już w tej
oczywiście,
chwili.
Że tak, oczywiście, więc myślę, że to nie jest aż takie skomplikowane, żeby chociaż mówię, nawet dla przykładu zająć się jakimś tam delikwentem, który widać, że pozostawia tą hulajnogę tak na monitoringu, tak. I jakoś to zacząć egzekwować. Bo, no,
ale według was najprostszą metodą jest mandat na przykład? Znaczy według mnie tak.
Tak,
że
ja
jeśli
myślę,
mogę.
Że w naszym społeczeństwie
kara finansowa
tak,
jest najbardziej dotkliwą.
Tak, tak, są najbardziej, bo chyba troszeczkę takie... Takie pyryzda trochę chyba wychodzą, znaczy pod tym kątem to jesteśmy tacy chytrzy, jak mamy zapłacić za coś, co nie daje nam jakiegoś tam korzyści, czyli na przykład taki mandat, to nas to boli, pamiętamy.
I więcej nie robimy tego samego.
I tego więcej nie robimy. Ja też bym jeszcze a propos hulajnog, bo to, że one są porzucane, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest ta szybkość jazdy przez tych młodych ludzi.
Ona też została zmieniona i dostosowana, bo rzeczywiście początki tych hulajnóg w Słupsku były takie, że tak.
Ale
że...
dalej jeżdżą. Jeżdżą, mijają, szybko. Nie patrzą. Czy no teraz na przykład ostatnio widziałam tatuś z synkiem na rowerkach sobie tam po ścieżce. No i wjechał chłopak po prostu pędząc. To, że się nic nie stało, no ojciec nawet nie zdążył zareagować, tak? No
Najgorsze jeszcze jest to, że też oprócz tego, że jedzie, często patrząc jeszcze w telefon, ma słuchawki na uszach, więc nie słyszy, co się dzieje dookoła. Niebie jest wyłączony i no, jest, cały czas stanowi potencjalne zagrożenie. Tak, na
pierwszy. Pod tym kątem, po prostu, żeby używając tych
urządzeń,
żeby myśleli, tak, że nie są sami. Ja i tak zaraz chwilę będzie dla mnie dramat, bo będą z powrotem rowery, a rowerzyści to też jest osobny temat. Wcale nie są tacy słodcy, jak to wszędzie się mówi, tak? Nawet ostatnio, wczoraj, co gratuluję sądowi, dostała kobieta wyrok za pobicie dziewczynki, bardzo słabo widzącej, bo bezczelnie dziecko weszło jej pod rower, a kobietka jechała nie w tym miejscu, co powinna. Słyszała pani o tym, pani Asiu?
Nie.
Nie? No, brawo.
To ja zainteresuję się tematem z przyjemnością.
Tak, ja to już... takiej profesji jestem, ja już tyle razy słyszałam, kim jestem, jaka jestem, bo chodzę nie tak, jak trzeba, bo jakiś rowerzysta. I nawet się już kiedyś komendanta pytałam policji, to powiedział, że od tego są ścieżki rowerowe, że rzeczywiście, jeśli wlezę na ścieżkę rowerową, to wina jest moja. Ale tutaj jak na przykład wjeżdża się, to chyba jest Kołłątaja w Szczecińską, tutaj, gdzie ten budynek stoi na rogu, tam jest takie wąskie przejście, tam nie mają prawa jeździć rowery.
A jeżdżą.
I mnie tam kobietka potrąciła i do mnie z pretensjami. Więc ja się od razu...
Wcale nie mam obowiązku chodzić tam z białą laską.
To,
tak,
zwłaszcza o 6 rano, kiedy jest ciemno. Bo ja powiedziałam, ja chodzę z laską, ale akurat jak jest ciemno, nie pójdę, żeby nie dostać tym bardziej w głowę, bo w tym momencie jestem bardziej potencjalną ofiarą, tak?
No tak.
Mówi, o, ślepa, to nie zauważy, jak dostanie, tak? No, trzeba tak mówić po imieniu, no nie?
No to, drodzy Państwo, ku przestrodze, przemyśleniom, dla co niektórych to ważna będzie lekcja, żebyście wzięli pod uwagę, że w przestrzeni publicznej nie jesteście sami, że są osoby, które mają dysfunkcje, których tak naprawdę na pierwszy rzut oka czasem nie widać. Kłaniamy się Państwu pięknie, życząc spokojnych dni, pięknej wiosny, no i oczywiście rozwagi skorzystania z urządzeń jak hulajnoga czy rower.
Dziękujemy serdecznie.
Do usłyszenia.
Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.